Hej, dziś rozmawiamy z Konradem Smuniewskim, byłym członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, a obecnym członkiem Ruchu Narodowego oraz Konfederacji i asystentem prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winickiego. Witaj, Konradzie.
Dzień dobry Państwu.
I dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o nacjonalizmie, gdyż jakby na to nie spojrzeć, w Polsce bardzo wielu ludzi często zupełnie inaczej rozumie to słowo, dlatego dobrze będzie chyba zacząć od określenia pewnych definicji i zaznaczenia, co to słowo dokładnie, rzecz ujmując, oznacza, a czego nie oznacza. Dlatego właśnie chcielibyśmy zacząć od tego, Konradzie, czym jest nacjonalizm i dlaczego według Ciebie warto być nacjonalistą?
To jest bardzo szeroki temat i zaczniemy może od tego, że nacjonalizmów jest więcej niż jeden. Gdybyśmy musieli ustalić to, co łączy te wszystkie rodzaje nacjonalizmów, które zaraz przytoczę, no kilka przykładów przynajmniej, to doszlibyśmy do wniosku, że łączy je jedynie bardzo taka krótka, zwięzła definicja, czyli nacjonalista czy ruch narodowy jest po to po prostu, żeby realizować interes danego narodu. Ale tutaj pojawia się szereg właśnie pytań, czym jest naród według nacjonalisty, tego konkretnego, jakimi środkami, jaką etyką się kierować i tak dalej, i tak dalej. Jaki ustrój i właśnie, tak jak zaznaczyłem, czym jest ten naród. No i mamy na przykład dwie największe skrajności, przynajmniej moim zdaniem, francuską akcję francuską, która była reakcyjnym ugrupowaniem, znaczy istnieje do dzisiaj, ale to jest teraz margines polityczny, ale to było ugrupowanie monarchistyczne, reakcyjne, wolnorynkowe, a po drugiej stronie możemy postawić na przykład narodowy komunizm, gdzie naród jest zupełnie inaczej pojmowany, klasowo często, czyli właśnie do narodu u tych pierwszych no należą wszystkie warstwy społeczne, a u tych drugich na przykład tylko poszczególne klasy społeczne, czy na przykład rolnicy i też inne gospodarki, zupełnie inne podejście jest do moralności, to pierwsze ugrupowanie katolickie, to drugie z etyką, taką można powiedzieć po prostu płynącą od Marksa, czy od innych komunistów, w zależności od tego, jak oni definiują to swoją. Także przede wszystkim, jeszcze raz, każdy naród ma swój ruch narodowy, który jest mainstreamowy, to znaczy właśnie tym najbardziej znanym, jeśli piszemy sobie w internecie na przykład ruch narodowy w Rumunii, Hiszpanii i tak dalej, no to wyskoczy nam zazwyczaj, w Hiszpanii nam frankizm wyskoczy, w Rumunii ruch legionowy, w Polsce narodowa demokracja, ale to nie tylko tak wygląda, że tylko jeden nacjonalizm w poszczególnych krajach. Przede wszystkim nacjonalizm jest czymś, co stara się wydobyć właśnie z tego narodu, reprezentować jego wartości, jego historię, korzenie, czy w Polsce mamy na przykład bardzo rozbudowaną i filozofię narodu, i teologię narodu, w innych państwach jest trochę inaczej. I właśnie ten głównonurtowy nacjonalizm stara się właśnie reprezentować te grupy większościowe, ale są też nacjonalizmy inne w Polsce, na przykład ruch Zadruga, który również jest ruchem nacjonalistycznym, reprezentował ducha pogańskiego, właśnie ten nacjonalizm bez wartości chrześcijańskich, zupełnie z inną etyką, zupełnie z innym podejściem do narodu, tak, aczkolwiek definiując go jako często na przykład nierozbudzony naród, który jeszcze nie wie, że należy odrzucić tak ducha chrześcijańskiego. W związku z czym to jest bardzo szeroki temat i ciężko zdefiniować, czym rzeczywiście jest ten nacjonalizm. Ja reprezentuję akurat nacjonalizm, który można w pewnym uproszczeniu określić jako narodową demokrację, współczesny nacjonalizm trzeciej fali. I może chwilkę o tych trzech falach nacjonalizmu, żeby zrozumieć, jak się rozwijał nacjonalizm, żeby go jakoś uporządkować sobie w historii.
Czy to może do tego przejdziemy jeszcze za chwilkę, dobra? Natomiast myślę, że w momencie, kiedy właśnie stwierdziłem, że nacjonalizm jest po to, żeby właśnie realizować interes narodowy, prawda?
Tak,
czy zgodziłby się w takim razie z takim, bo to jest prawda oczywiście, że istnieje nacjonalizm bardzo, bardzo dużo, ale właśnie tym jednym chyba spajającym jest właśnie stawianie interesu jako najważniejszej wartości w sferze polityki, tak? Rozumiem, że tutaj się zgadzamy.
Tak, oczywiście.
Okej, dobrze, ale w tym momencie wydaje mi się, że też dobrym pytaniem, jeszcze zanim przejdziemy do jakichś bardziej szczegółowych historycznych omówień, jest zadanie pytania, co to jest naród w takim razie? I co to właśnie, dlatego proszę rozwinąć, co to twoim zdaniem jest naród, również w kontekście, co to jest naród polski, bo nas najbardziej interesuje.
Tak tak jak wspomniałem, teologia i filozofia narodu jest bardzo rozwinięta. I tutaj krótka dygresja. My jako Polacy zupełnie inaczej postrzegamy właśnie naród, narody niż nasi sąsiedzi na przykład. My mamy taką no, specyfikę i też historyczne takie ułatwienia, można powiedzieć. Mamy państwo narodowe, to znaczy, że zdecydowana większość ludzi, którzy zamieszkują Polskę, to są Polacy. Mówię tutaj o trzeciej RP, czy o Polsce Ludowej wcześniej. W drugiej RP, w pierwszej RP oczywiście trochę inaczej było, aczkolwiek nacjonalizm w pierwszej RP raczej się nie rozwijał. Były to czasy, kiedy nie mieliśmy nowoczesnych nacjonalizmów, pojmowanie narodu było no, bardzo ekskluzywnym pojęciem. Bardzo ekskluzywnym i zupełnie co innego zakładał. Także naród polski to jest grupa, grupa osób, których łączą takie cechy jak wspólny język, wspólna historia, wspólne odczuwanie rzeczywistości. Tutaj trzeba zaznaczyć, że często się mówi właśnie, że to jest poczucie, można się czuć Polakiem, na przykład przyjeżdżając skąd. I tutaj jest problem, dlatego że często możemy poczuć coś, tak? Ale to nie tylko od tych uczuć zależy, to zależy od sposobu myślenia. Wychowaliśmy się prawdopodobnie wszyscy na tych samych lekturach. Jedni je czytali, drudzy ich nie czytali, ale tak czy siak jakoś rozumiemy pewien kod kulturowy i kontekst historyczny. Jak pojedziemy za naszą jedną lub drugą granicę, czyli na wschód albo na zachód, to spotkamy się z ludźmi, którzy nie czytali takich samych lektur, nie rozumieją tego kontekstu, nie znają tych bohaterów narodowych, których my mamy, których my znamy, zupełnie inaczej to postrzegają. Dlatego jeszcze raz, wspólny język, historia, rozumienie rzeczywistości, interpretowanie poprzez konkretne nasze wartości. Mamy też tę możliwość, że jakby nie patrzeć, nawet jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, nie jest katolikiem, to raczej rozumuje w tych kategoriach. Zna oczywiście wszystkie te zasady podstawowe, które wypływają z nauki Kościoła i czy by chciał, czy by nie chciał, jest przesiąknięty takim rozumowaniem. I właśnie dlatego, że większość Polaków jest, bądź nie jest katolikami, ale myśli w tych kategoriach, bądź nieświadomie myśli w tych kategoriach, no to mamy bardzo mocne spoiny. Nie dość, że granice, tak, terytorium, które jest w większości zamieszkane przez tych samych, w ten sam sposób myślących ludzi, to ten sam kod jest, nie ma jakichś podziałów północ-południe, załóżmy protestancki czy katolicki. Grupy, znaczy jesteśmy jako naród zdecydowanie większością, która no, spaja nas prawie wszystko, co jest możliwe z tych wszystkich wyborów, które są najważniejsze.
Tak, jeszcze tutaj tak może króciutko rozwinę, że kiedy mówimy właśnie na przykład o religii, to nawet jeżeli nie ma wspólnej, nawet jeżeli nie ma powiedzmy wspólnoty religii katolickiej w Polsce na całości, wiadomo, to jest myślę, że można powiedzieć, że wspólnota tradycji katolickiej. To znaczy...
Dokładnie o to chodzi, o to myślenie, prawda? Mamy ten kod kulturowy i nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to ciężko nam go z siebie gdzieś tam jakoś tak wyzbyć, wypłukać innymi pojęciami, innym kodem kulturowym. Aczkolwiek oczywiście to się zmienia w dobie globalizacji przede wszystkim. Ciężko te tradycje wpychać do głów, jeśli właśnie młode pokolenie czerpie bardziej ze świata niż zewnętrznego, niż zewnętrznego, upraszczając.
Dobrze, więc myślę, że w takim... Może dopytam jeszcze o taką jedną rzecz, ponieważ w temacie nacjonalizmu często pojawia się taka kategoria jak szowinizm. Prawda? Szowinizm jest pewną ekstremalną formą nacjonalizmu, która stawiałaby, przynajmniej ja to tak rozumiem, która stawiałaby wartość własnego narodu, prawda, czy interes własnego narodu, jako obiektywnie ważniejszy niż interesy na przykład, czy w ogóle interesy innych narodów, czy też czy własną grupę narodową jako ważniejszą niż grupę innych narodów. Czy, bo myślę, że też warto tutaj należy podkreślić, że to jest pewna ekstremalny wariant nacjonalizmu, natomiast jednocześnie to nie jest w żaden sposób konieczne, ponieważ no nie ukrywajmy, w Polsce część ludzi rozumie nacjonalizm. Kiedy słyszę nacjonalizm, to myśli o czymś takim, natomiast też ja pomimo, że nie jestem być może tam ogólnie wielkim fanem idei, to jednak należy rozgraniczyć, że nacjonalizm absolutnie nie musi oznaczać szowinizmu, aczkolwiek tego typu przypadki się zdarzają, prawda?
Zdarzają i to najczęściej ma miejsce, kiedy nacjonalizm właśnie wypływa z innych pozycji, z innych tradycji niż chrześcijańskie, ale też nie wszystkie, które wypływają z innych tych tradycji muszą od razu w definicji być szowinizmami. Przedmiot od nacjonalizmu różni się bardzo prostymi założeniami. Możemy porównać to do relacji międzyludzkich, no bo jakby nie patrzeć, to trochę jest przeniesienie jednej etyki na drugą, ponieważ też czytając właśnie pierwszy ten dekuf, można znaleźć rozróżnienie na dwie etyki. Ja uważam, że jest jedna etyka, która jest pomiędzy ludźmi, pomiędzy narodami, to znaczy, może podam przykład. Bardzo kocham swoją mamę, ale to nie znaczy, że twojej Szymonie nienawidzę. Po prostu uważam, że też jest osobą godną w szacunku, a szowinista ewentualnie by powiedział, że swoją kocha, ale resztę nienawidzi. No to jest takie, wiadomo, trochę, znaczy duże uproszczenie, ale jeżeli spojrzymy na sprawy międzynarodowe, to kocham swój naród i na przykład gdybym mógł ocalić wioskę polską i jednocześnie ukraińską, jeżeli to byłby szowinista antyukraiński, to by powiedział, nie, ocalę tylko polską, a niech ta ukraińska się spa.
Tak, tylko jedno takie moje dopowiedzenie, bo powiedziałeś, czym się różni nacjonalizm od szowinizmu. Ja bym powiedział jednak, że szowinizm jest pewnym podzbiorem, prawda? To znaczy, bycie szowinistą nie wyklucza się z byciem nacjonalistą przecież, prawda? Tylko raczej wydaje mi się, że to jest pewien po prostu radykalny podzbiór, a nie zupełnie odrębny, odrębny twór. Czy tak nie jest?
No właśnie uważam niekoniecznie, że tak jest, dlatego że można być szowinistą, nie będąc nacjonalistą, na przykład można być imperialistą i szowinistą i brać nie z idei narodowej, tylko na przykład z imperialnej i nie uznawać państwa narodowego, nacjonalizmu, wręcz być antynacjonalistą, ale być szowinistą. Na przykład chcielibyśmy, wyobraźmy sobie, że ja teraz jestem imperialistą i mówię tak. No tak, ja nie jestem nacjonalistą, tylko imperialistą. Chciałbym, żeby Polska panowała nad Białorusią, Ukrainą, Litwą. No i musimy te narody spacyfikować i podporządkować jakiejś wspólnej tożsamości, ale ja tutaj, czy ta grupa rządzących będzie tępiła właśnie te narody, żeby utworzyć jakąś większość, która nie będzie się w ten sposób identyfikowała. I tu można być szowinistą, nie będąc nacjonalistą.
Znaczy, okej, okay, rozumiem, że w takim razie może to są takie zbiory zachodzące na siebie, ale niekoniecznie...
Tak.
Natomiast tutaj też taki w ramach ciekawostki być może powiedziałbym, że no też imperializm wbrew pozorom też się nie wyklucza z nacjonalizmem. Ja bym się kłócił, że
oczywiście.
Niemcy podczas II wojny światowej byli zarówno nacjonalistami, jak i imperialistami, prawda?
A właśnie ja bym się nie zgodził, dlatego że oni nie pojmowali zupełnie rzeczywistości jak nacjonaliści. To znaczy Niemcy nie mają tradycji myślenia w granicach państwa narodowego. Oni nie myślą w kategoriach państwa narodowego. Oni myślą właśnie z podmiotów imperialnych. Spójrzmy na podmiot polityki. Czym jest podmiot polityki dla narodowca? To jest naród. Dla polskiego nacjonalisty będzie to narod, jako ideologii hitleryzmu, podmiotem nie był żaden naród, tylko rasa. W związku z czym można określić III Rzeszę i właśnie hitleryzm jako szowinistyczny imperializm rasistowski, bo właśnie podmiotem polityki nie był naród.
Aczkolwiek powiedziałbym, że ponownie należałoby tu raczej zawęzić, to byłby być może etnonacjonalizm, ponieważ oni jednak rozumieli wspólnotę krwi, prawda, czy też wspólnotę etniczną, ale odwoływali się do niej jak do narodu jak najbardziej. To znaczy oni rozumieli ten naród inaczej niż tutaj padło przed chwilą, ponieważ tutaj przed chwilą było zaznaczone, że naród jest przede wszystkim wspólnotą historii, kultury i postrzegania świata, a u Niemców naród był przede wszystkim wspólnotą krwi. Natomiast nadal było to inne rozumienie narodu, natomiast kłóciłbym się, że nieprawdą jest, że można powiedzieć, że oni nie byli nacjonalistami czy coś takiego, bo po prostu było to po prostu inne rozumienie. Tutaj wchodzi to, o co mówiliśmy na początku, że nacjonalizmy są bardzo różne, prawda?
Tak,
znaczy, wspólne mają to, o czym mówiliśmy, w sensie rozumienie narodu jest zupełnie inne, aczkolwiek zgadzają się, że ten naród jest tą rzeczą najważniejszą. Dobrze, ja myślę, że...
Spojrzymy na to racja, tak? Jeżeli powiemy, że podmiotem polityki była właśnie rasa, że to był taki sposób, oni definiowali naród, aczkolwiek nie do końca bym się z tym zgodził, to wtedy tak, wtedy zgoda.
Dobrze, to w tym momencie możemy w takim razie przejść do tego właśnie, do tego hasła interes narodowy, ponieważ tak jak mówiliśmy, nacjonalizm stawia interes narodowy jako najwyższą wartość w sferze polityki. W takim razie, co to w takim razie jest i kto go ustala?
To jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, ponieważ musimy najpierw wyjść od tego, tam jaki nacjonalizm i tak dalej. Ale ja będę mówił o swoim rozumowaniu, czyli właśnie myśląc o
najbardziej
tej trzeciej fali
nacjonalizmu. Tak, najbardziej nas interesuje kwestia Polska.
Narodowej demokracji i tak dalej. No to przede wszystkim chodzi o to, że załóżmy, rządzimy krajem, tak, i to my będziemy ustalać w jaki sposób w jaki sposób będzie ten interes realizowany. Zawsze musi być ktoś, kto oczywiście będzie miał ostatnie zdanie, ale
pytanie,
wydaje
my,
mi się,
przepraszam, że... tylko króciutkie dopytanie. My to znaczy rząd tutaj, tak?
No załóżmy, my rządzimy, jako nie wiem, ruch narodowy, tak? Już nie Konfederacja, ale ruch narodowy, okay. No bo zawęzimy to, bo to będzie partia narodowa, tak? Musimy trochę wymyślać, żeby tutaj ułatwić odpowiedź na pytanie. I z tego punktu widzenia mogę powiedzieć tak, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zebranie najbardziej zdolnych jednostek, które będą zajmowały się konkretnymi rzeczami. Na przykład, jeżeli spojrzymy na bezpieczeństwo informacyjne kraju, no to trzeba popatrzeć na to, kto jest najlepszy w tej dziedzinie. Kto jest najlepszy w tej dziedzinie? Zaufana trzecia strona, na przykład, tam ludzie od niebezpiecznika, czy innych różnych takich portali. No i bierzemy tych ludzi, płacimy im lepiej niż na rynku mają i mówimy, że oni powinni tak zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo, żeby lepiej to zrobić niż w tej chwili na przykład minister Andruszkiewicz. Jak najlepiej, żebyśmy my tutaj mieli w kraju. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że najlepsi eksperci nie będą żadnymi nacjonalistami, mogą się okazać nawet, że nie są żadnymi patriotami. Ale oczywiście należy tutaj popatrzeć na sprawy ekonomiczne. Jeżeli państwo będzie takiej osobie płaciło więcej niż na rynku zarobi, no to ta osoba będzie realizowała konkretne założenia. Oczywiście będzie masa punktów spornych, no bo wiadomo, że jedna umowa może nie okazać się zawsze, na przykład mamy umowę gazową z jakimś państwem. Będziemy mieli opcję albo z Rosji, albo załóżmy z Libii. No i tutaj będzie trzeba się zastanowić w gronie ekspertów od ekonomii, od geopolityki i tak dalej. To są sprawy bardzo szczegółowe i ten interes narodu w takiej formie ogólnej, no to jest pewien frazes tak naprawdę, no bo interes narodu będzie to, co będzie służyło tutaj interesowi narodu, tak? No to brzmi jak absurd i nikogo to nie przekonuje, prawda?
Tak, rozumiem, ale chciałem dopytać w takim ujęciu, bo rozumiem, że jest to co jest w sposób korzystne dla wspólnoty narodowej, tak? To bo ile dobrze
tak,
rozumiem.
Tak, oczywiście.
I ma to być ustalane z jak największą dokładnością przez ekspertów, tak? Ale no nie...
Ekspertów i polityków.
No właśnie,
oczywiście,
i tutaj pojawia się...
myślą w pewien sposób.
No właśnie, tutaj pojawia się pytanie, ponieważ no, jest przecież bardzo wiele perspektyw na to, co jest korzystne dla narodu,
tak.
A co nie jest. No i czy istnieje coś, co rozrządza, co jest, czy na przykład w momencie, czy ugrupowania narodowe mają, że tak powiem, pierwszeństwo w decydowaniu, co jest w interesie narodowym w porównaniu do innych ugrupowań, czy nie? Ponieważ jeżeli...
Myślę, że tak. To jest sposób myślenia. Przede wszystkim sposób myślenia i zapatrywania się na politykę. Ale to nie oznacza, że będzie lepiej reprezentował niż ktoś inny, tak? Zawsze musi być ktoś, kto podejmie ostateczną decyzję. Mhm. Jesteśmy ludźmi, robimy błędy i jako osoba skrajnie antyutopistyczna, antyutopijna, no to po prostu zakładam, że trzeba będzie tak podjąć na końcu jakąś decyzję, która będzie lepsza lub gorsza. Tutaj nie będzie jakiegoś eliksiru, który sprawi, że jakaś idealna jednostka będzie podejmowała zawsze dobre, najlepsze decyzje, tylko będzie trzeba po prostu, tak jak w tej chwili jest, dyskutować i tak dalej, kierować się właśnie tą ideą narodową, nie inną ideą państwową, która w tej chwili tak panuje.
No dobrze, ale tutaj moje takie pytanie, się rodzi tutaj takie inne, ponieważ czy ten interes narodowy jest odkrywany czy ustalany? Ponieważ to, co powiedziałeś przed chwilą, o ile dobrze zrozumiałem, że w momencie, kiedy są różne wizje, to ten, powiedzmy, to myślenie w sposób narodowy powinno przeważać nad innymi, że to determinuje, że to jest lepsze podejście do realizowania interesu narodowego, to by raczej sugerowało, że ten interes jest ustalany przez kogoś, natomiast w momencie, gdyby był on odkrywany, to chyba nie byłoby takiej zależności, że jedno ugrupowanie koniecznie jest bliżej prawdy tutaj w tym temacie. Czy nie jest tak?
Jedno drugiego nie wyklucza. To znaczy, załóżmy, mamy pewne konteksty historyczne. Mamy czasy, no zmieniają się czasy, tak? Załóżmy, kończy się wojna, nastaje PRL. No i czy można powiedzieć, że jedni bądź drudzy, zaraz zmienię o co, nie mieli racji. To znaczy, jedni musieli iść do lasu na przykład i strzelać do komunistów, inni nie musieli iść do lasu i strzelać do komunistów.
Myślę,
ponieważ na przykład jedni mogli się ujawnić i nic by im się nie stało, chociażby no tutaj dużo zależności by przypadało, ale załóżmy, że jedni mogli, drudzy nie mogli. Ci, którzy nie mogli, szli do lasu realizować interes narodu, no bo gdzieś tam zabijali niektórych ludzi, których uważali za złych, którzy rzeczywiście by wprowadzali tutaj terror. No ale byli też tacy, którzy mogli swobodnie działać i na przykład przyjmować konkretne placówki. I jako, że naród był wtedy bardzo mocno zniszczony, liczył się interes, tak zwana ekonomia krwi. Teraz jest czas na budowanie, odradzanie się i dochodzenie do tego ciężką pracą, żeby odbudować państwo. I także naród, ponieważ straciliśmy tak mnóstwo krwi. No i czy można powiedzieć, że któraś z tych grup myślała w ten sposób? Moim zdaniem obie miały rację, ponieważ działało dużo różnych zależności. I tak samo teraz z interesem narodowym będziemy mieli bardziej wolnorynkowych ludzi, mniej wolnorynkowych, bardziej, załóżmy, prounijnych, jeżeli Unia Europejska się ostanie, czy na przykład mieszkających w zupełnie innych kategoriach geopolitycznych. To brzmi jak jakiś skrajny pragmatyzm, ale jak najbardziej. Narodowiec to jest ktoś, kto nie wyklucza żadnej opcji. To jest ktoś, kto stara się tak balansować, żeby móc podejść do stolika i mieć więcej kart niż tylko jedną albo możliwość odejścia od stolika. Dlatego myślę, że ten interes narodowy nie tylko jest odkrywany, ale jest też w pewien sposób przez niektórych ustalany. To wygląda tak, że musimy przyjąć pewne założenia etyczne, moralne, ale także właśnie zdefiniować te wszystkie wcześniejsze założenia. Czym jest naród, czy interes narodowy na przykład pod kątem gospodarczym w tej chwili, w państwie, które jest jakby torpedowane tym różnymi ideologiami z zewnątrz, także posiadający różne wpływy wewnątrz. Ale bazując na konkretnych przykładach, jesteśmy w stanie w dość precyzyjny sposób ustalić, czym jest, czym nie jest. Ta rozbieżność pojawi się w wielu kwestiach, ale nie w większości.
Znaczy, w wielu kwestiach, ale nie w większości, no być może wśród samych narodowców, natomiast prawda, bo widzisz, też ja bym się kłócił, że nie trzeba być nacjonalistą ani narodowcem, aby dbać o interes narodowy, że tak jak mówiłeś wcześniej, natomiast osoby spoza tej grupy mogą mieć zupełnie inną perspektywę na to, prawda, więc tutaj się mogą już bardzo duże różnice pojawić. Natomiast w świetle tego, co powiedziałeś właśnie też o, nie wiem, ideologiach, prawda, z zewnątrz wpływających do Polski i o kwestiach pewnych historycznych, wydaje mi się, że też dobrym, że chciałbym zapytać o coś takiego, bo tak jak mówiliśmy, interes narodowy jest wartością dla nacjonalistów nadrzędną. Co jeżeli na drodze tego interesu narodowego stoją inne jakieś tam byty polityczne, takie jak na przykład prawa obywateli? Co wtedy przeważa?
Ale to jest bardzo ogólne pytanie.
Na przykład jeżeli na drodze sprzeczne z interesem narodowym jest swobodna wypowiedź pewnych ludzi na pewne tematy. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której swobodne wypowiadanie, głoszenie pewnych poglądów jest sprzeczne z interesem narodowym. Co wtedy jest ważniejsze?
To zależy jakich poglądów. Jeżeli to będą rzeczywiście jakieś skrajne poglądy lewicowe, które będą zakładały naprawdę, będą to ideologie wywrotowe, no to należy tego zapewnić po prostu.
Ale
nie jesteśmy libertarianami, żeby dopuszczać każdego do debaty.
Ja rozumiem. Ale wiesz, że tutaj w tym momencie teraz, bo to przedstawione zostało tak, że jeżeli to będą jakieś skrajne ideologie wywrotowe, prawda? Ale teraz możemy zapytać, co klasyfikuje się jako ideologia wywrotowa, bo ja już rozmawiałem z co najmniej kilkoma przedstawicielami, że tak powiem, środowisk narodowych, którzy również miałem okazję miewać debaty, którzy wprost stwierdzali, że na przykład postulowanie poszerzenia praw mniejszości seksualnych powinno być zabronione. W sensie postulowanie tego powinno być zabronione i głoszenie tego. Pani Kaja Godek ostatnio, ja wiem, że ona nie klasyfikuje się chyba do ruchów jako nacjonalistka, aczkolwiek postulowała, ale postulowała na przykład zakazanie no, szeregu różnych rzeczy, ale między innymi parad równości, prawda? I promowania oraz informowania o postulatach po prostu środowiska LGBT. Bo w sensie chodzi mi o to, że są osoby, które jako wywrotowe klasyfikują już po prostu wyrażanie opinii na przykład na temat środowiska LGBT odmiennych od obecnego, od powiedzmy stanowiska ruchu narodowego. I co wtedy? Czy takie osoby powinny mieć prawo wypowiadać te poglądy, czy może jednak już nie?
Jeszcze raz powiem w takim razie. Chodzi o to, żeby działalność międzynarodówek różnego rodzaju, czerwonych, tęczowych i tak dalej, po prostu nie mogą się odbywać na terenie naszego kraju. Są osoby, które mają inne poglądy, ale właśnie nie stanowią zagrożenia poprzez to, że działają w ramach tej międzynarodówki. No, na przykład są polscy socjaliści, którzy byliby przeciwni, czy byli w historii przeciwni międzynarodówce komunistycznej, no i moim zdaniem im nie należałoby zabraniać wypowiadać się, ale już osobom, które podważają, czy sens istnienia państwa polskiego, czy chciałyby zredefiniować pewne no, założenia, które definiujemy jako, jako te, które przypadają większości. I tutaj muszę zdefiniować jedno pojęcie, a raczej dwa pojęcia. Mamy coś takiego jak, i to jest w polityce również nowej lewicy. Są takie, jest takie pojęcie jak większościowcy i mniejszościowcy. Wcale nie oznacza to, że to jest coś, co przypada rzeczywiście większości, tylko na przykład jest to tradycyjnie, historycznie uwarunkowane, na przykład katolicyzm, tak? To się kwalifikuje u nowej lewicy, że to jest pogląd większościowy. Pomimo tego, że jak wiemy, no, praktykujących katolików nie ma większości w Polsce. Stanowią już w tej chwili mniejszy. No tak. Czy poglądów, nie wiem, bardzo konserwatywnych. To też nie jest zdecydowana większość. I nowa lewica właśnie podzieliła, że tak powiem, scenę w taki sposób, że jest większość i mniejszość, które właśnie niekoniecznie są zgodne z tą definicją. W związku z czym, mówiąc mniejszość, nie mam często na myśli tego, że rzeczywiście to stanowi mniejszość, czy większość stanowi większość. Nawiązując oczywiście do tego, do tych spraw. Jestem przeciwny temu, żeby w Polsce była możliwość prowadzenia swobodnej polityki, na przykład finansowania ruchów mniejszościowych, które są konfliktowane z interesem większości. Na przykład właśnie lobby LGBT, którego nie uważam za ideologię, ale może później, które jest po prostu lobby zewnętrzne. To nie jest coś takiego, co wyrosło w Polsce i nagle Polacy sami z siebie stwierdzili, że zaczną walczyć o takie, a nie inne interesy, o takim, a nie innym sztandarem. To jest coś, co przyszło do nas z zewnątrz. Jest finansowane głównie z zewnątrz. Motywacje ideologiczne też pochodzą z zewnątrz, w związku z czym tylko ci, którzy tutaj reprezentują te ideologie, bądź, tak jak mówiłem, lobby, to są osoby, które reprezentują coś, co nie pochodzi z Polski, nie stanowi żadnego nawiązania do naszej idei, tradycji i tak dalej. To jest coś obcego nam i jak najbardziej powinniśmy patrzeć przez ten pryzmat i zakazywać takich działań po prostu.
Okej, okay, tutaj mam szereg po prostu pytań, bo zacznijmy tak. Od tego, że samo kryterium, że coś przyszło z zewnątrz jako kryterium do zakazywania głoszenia tego, to nie wydaje mi się najlepszym. Ja rozumiem, że być
to
może
to... Na...
Rozumiem, no, domyślam się, dlatego rozwijam, że to no, wymagałoby chyba doprecyzowania. Natomiast po kolei. Rozumiem, że część... Tak, może jeszcze bardziej po kolei. Ponownie, nie trzeba być narodowcem nacjonalistą, żeby uznawać, że nie wolno, że powinno być nielegalne głoszenie poglądów na przykład nawołujących do rewolucji, prawda, czy do obalenia, czy likwidacji państwa polskiego, ale ponownie, to nie jest żadna nacjonalistyczna teza, to jest taka raczej teza zdroworozsądkowa, prawda, natomiast w momencie, kiedy mówimy właśnie o tezach mniejszościowych, tak jak tutaj określiłeś, i to tak, oczywiście, że część, powiedzmy, tęczowego aktywizmu jest finansowana również z fundacji zewnętrznych i tak dalej, tak, i część tych postulatów jest, powiedzmy, częścią no, takiego nurtu ideowego, który, no powiedzmy, można powiedzieć, wykluł się na zachodzie i wędruje tutaj powoli do nas, aczkolwiek to nie jest tak, że każda, znaczy kłóciłbym się, że na przykład chęć zorganizowania związków partnerskich jest czymś, co koniecznie przyszło z zewnątrz i nikt w Polsce nigdy by na to samemu nie wpadł. Wydaje mi się, że to nie jest. I ponownie na przykład wydaje mi się, że to nie jest w żaden sposób postulat ideologiczny, prawda, i tak dalej. Natomiast jest to również część postulatów podnoszonych przez tęczowy aktywizm, prawda? Więc czy to jest też teza wywrotowa, której nie wolno głosić waszym zdaniem już w Polsce, w sensie nawoływać, postulować wprowadzenia czegoś takiego? Czy to jest już... gdzie to rozgraniczenie jest i kto to dokładnie ocenia?
A problem jest taki, że to jest jeden właśnie z postulatów tęczowej lewicy, która właśnie wzięła go z zagranicy, tak? No to jest jeden z pierwszych kroków w legislacji tych ludzi. Oni, znaczy oni rządzą czy nie rządzą, oni naciskają na to, żeby to wprowadzić. A dalej na tym się kryją zupełnie inne założenia. Zaraz po związkach partnerskich mamy małżeństwo homoseksualne, adopcję dzieci i tak dalej. W związku z czym, jako że wiemy, jak działa to lobby, chcę przeciwdziałać temu na samym początku.
No dobrze,
i ale... dlatego ja bym zakazał działalności lobby LGBT w Polsce.
No dobrze, ale widzisz, że w tym momencie postulujesz, czy jakieś poglądy można głosić, czy nie na podstawie samej treści danego postulatu, tylko na podstawie tego, kto go głosi. No to jest troszkę bez sensu chyba.
Nie uważam tak, dlatego że, znaczy, nieważne kto by to głosił, to wpasowuje się w całą strategię lobby LGBT, czy szerzej na tej lewicy, która tutaj...
Czyli jeżeli ktoś, kto nie jest, powiedzmy, osobą... No rozumiem, ale czyli jeżeli ktoś nie jest osobą lewicową, a na przykład zgadza się, że związki partnerskie powinny zostać prowadzone i na przykład chciałby promować to w sposób polityczny, to przez fakt zgadzania się z tym jednym postulatem, ale nie z resztą na przykład, to nie wiem, to... No, przepraszam, ale w ogóle nie łapię tego kryterium oceny.
Świat jest bardziej złożony.
Nie, ja rozumiem, że świat jest bardziej złożony, ale tak. twierdzenie, że ruch, powiedzmy, polityczny, z którym się nie zgadzamy, chciałby doprowadzić do jakiegoś stanu, z którym się nie zgadzamy, nie jest równoznaczny z tym, że każdy punkt tego ruchu jest szkodliwy i do odrzucenia i nie można go. W ogóle w momencie, kiedy dochodzimy już do tak, ja bym powiedział jednak dość ekstremalnego rozwiązania, jak sugerowanie zabraniania postulowania pewnych poglądów czy organizowania się wokół pewnych idei, ponownie wydaje mi się, że ocenianie tego nie przez pryzmat samego pomysłu, samej idei, czy ona jest faktycznie, nie wiem, grozi komuś czymś, czy coś takiego, tylko przez pryzmat, czy ludzie, których nie lubimy, się z tym zgadzają, czy nie. Po prostu wydaje mi się, że to wysoce nieoptymalny pomysł na organizowanie...
Ja rozumiem, o co ci chodzi. Załóżmy teraz, że nie istnieje lobby LGBT i jacyś Polacy się zebrali na placu zamkowym i mówią, chcemy związków partnerskich. No, byśmy rozmawiali o zupełnie czym innym. Ja bym tutaj argumentował przeciwko temu, zupełnie z innych pozycji, tak? Zupełnie z innych pozycji, właśnie destrukcyjnych dla społeczeństwa, jakby afirmujących też założenia, które no, przyczyniają się do tego, że zauważa się w przestrzeni publicznej właśnie zachowania jakieś dewiacyjne, które no, tak naprawdę destabilizują społeczeństwo, rozdrabniają je, tworzą pewne mniejszości i tak dalej, a naszym celem jest jednak pewne tworzenie. Znaczy narastanie tej większości, tak, żebyśmy jak najbardziej się zgadzali w większości rzeczy, co nie znaczy, że myślimy o tym, żeby każdy tak samo się ubierał, tak samo myślał, bo to byłoby absurdem.
No dobrze, ale to, co teraz powiedziałeś, sugeruje, że dopuszczalność bądź niedopuszczalność pewnych poglądów w przestrzeni publicznej jest określana przez to, czy w tej przestrzeni publicznej istnieją pewne siły polityczne, czy nie.
Nie no, chodzi o to przede wszystkim, że jeżeli mamy... No, musielibyśmy najpierw ustalić, z jakiej pozycji wychodzimy, tak? Bo czy w tej chwili
ja
jest...
Ja rozumiem, może inaczej. Ja całkowicie, nie chcę, żebyśmy się kłócili teraz o to, czy związki partnerskie są właściwym rozwiązaniem, czy nie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Tylko w sensie, ja rozumiem, że ktoś się może nie zgadzać, tak? Ale mówię, mam jednak pewną dość duży problem ze stwierdzeniem, że nie powinno się pozwolić na głoszenie takich tez. I że jest to dodatkowo uzależnione od tego, czy taką tezę też głoszą ludzie, którzy mają ostatecznie jakieś patologicznie ideologiczne cele.
To jest jeden z argumentów po prostu. To nie jest jedyny argument, to jest jeden z wielu argumentów.
Dobrze, może inaczej.
Nie jest uzależnione tylko od tego.
No dobrze, czyli w takim razie, gdyby nie istniało, powiedzmy, lobby LGBT w Polsce, to czy można byłoby postulować takie rzeczy? Czy nadal, gdyby powiedzmy nie istniało to LGBT w Polsce, gdyby ktoś chciał postulować takie prawne rzeczy, to powinno być to zakazane wtedy też?
Myślę wtedy, że wtedy miałbym zupełnie inną opinię na ten temat. Nie byłoby takiego ładunku emocjonalnego przede wszystkim, który by właśnie kojarzył to z tym lobby, które w tej chwili panoszy się. Wtedy byśmy rozmawiali na ten temat, komu to ma służyć, w jaki sposób, jak ma to być wprowadzone, przez kogo i czy to ma służyć formalizacji właśnie związków w tej chwili nieformalnych, normalnych ludzi, czy może właśnie ma to być punktem, kolejnym krokiem właśnie w jakiejś rewolucji. Trzeba by było zorganizować całą debatę na ten temat, przemyśleć to. Kto na tym skorzysta, kto na tym straci po prostu. Trzeba praktycznie do tego podejść. Czy za 20 lat to wpłynie na to, że to rozwinie się w złym kierunku i tak dalej. Oczywiście czasem trzeba trochę sobie poprzewidywać to. I właśnie na tym polega też polityka narodowa.
Okej, ale czy nie uważasz, że decydowanie o tym, co wolno, a czego nie wolno mówić w przestrzeni publicznej, decydowanie o tym przez pryzmat, jak powiedziałeś, ładunku emocjonalnego, to nie jest całkiem zbyt dobry pomysł?
Zależy czego. Musimy zastanowić się tak, no jeżeli rządzi partia, która została wybrana głosami większości, ta większość właśnie tak jak mówiłem wcześniej odpowiada tradycji, kulturze, specyfice narodowej i rzeczywiście ta spójność tworzy bezpieczeństwo, bo zaraz będziemy pewnie mówić o bezpieczeństwie narodowym i jeżeli mamy większość, która ze sobą się zgadza i marginalizowane są ruchy właśnie wywrotowe czy mniejszościowe, które właśnie antagonizowane są przez wpływy zewnętrzne z większością, no to po prostu jest zdecydowanie lepiej, kiedy ta większość, no bo rządzenie jednym ośrodkiem, w sensie takim ogólnym już formułując, jest prostsze niż zarządzanie kryzysowe ciągle sporów politycznych, które są podgrzewane z różnych stron. W tych czasach jest to zdecydowanie bardzo trudne, w związku z czym czasem trzeba wprowadzić nieznaczne ograniczenia, po prostu, żeby zachować bezpieczeństwo, bo o bezpieczeństwo chodzi nam najbardziej.
No tak, ale w tym momencie mamy, widzisz, ale to nie są delikatne ograniczenia, tylko w momencie, kiedy uznamy, że nie można głosić pewnych poglądów, tak, i że rząd może to narzucić, to nie tylko uznajemy, że nie wolno głosić tych poglądów, ale uznajemy również, że rząd ma prawo ograniczać głoszenie poglądów. Bo ponownie, ja nie chcę tutaj wchodzić w sytuacje takie jak nawoływanie do przemocy, prawda, czy nawoływanie do rewolucji zbrojnej, czy cokolwiek takiego, bo w sensie z tym się wszyscy zgadzamy, że to jest nie tak. Ale w momencie, kiedy te postulaty nie nawołują do żadnej bezpośredniej krzywdy drugiej osoby, ani do przemocy w żaden sposób, to ponownie, przyzwalając na coś takiego, dajemy rządowi legitymizację do ograniczania swobody wypowiedzi. I wyobraźcie sobie, że Ruch Narodowy dochodzi do władzy i organizuje coś takiego, prawda, demokratycznie. Prawda? Demokratycznie Ruch Narodowy dochodzi do władzy i stwierdza, że okej, nie można głosić pewnych poglądów, postulować pewnych rozwiązań politycznych. To normalizuje tego typu zagrywkę ze strony rządu. Jeżeli za dwie kolejne kadencje Ruch Narodowy przegra, to kolejna władza, która dojdzie, też zakaże głoszenia pewnych poglądów, być może tym razem poglądów narodowych,
ale
ponieważ będzie im to na rękę.
To już się odbywa. My nie możemy sobie wyjmować oręża z dłoni i mówić, a nie, my będziemy ci jedyni, którzy będą w przestrzeni publicznej pozwalać każdemu mówić wszystko i robić jak chce. Trzeba właśnie mierzyć to miarą interesu narodowego, tego, co później z tego wynika i tak dalej. W taki sposób trzeba o tym myśleć, no bo jeżeli rzeczywiście byśmy, no musielibyśmy się zgłosić ugrupowaniem libertariańskim, a lewica, tak jak
mówiłem
przed głosi zakazywanie praktycznie wszystkich normalnych poglądów w Polsce i w tej chwili, gdyby zakazać tego, co chce lewica zakazać, niby mowy nienawiści, a tak naprawdę swoich poglądów, głoszenie czy opinii, czy homofobii rzekomej i tak dalej, i wszystkich innych bzdur, no to byśmy doszli do tego, że 70 czy 80% Polaków nie może głosić swoich poglądów. A my chcielibyśmy tylko i wyłącznie ograniczyć te wywrotowe, różne właśnie poglądy, zachowania i tak dalej.
Ale wiecie, że lewica nazwałaby wasze, że ona chce tylko ograniczyć poglądy reakcyjne. Nie? W sensie w momencie.
No,
ale widzisz, bo w tym momencie stwierdziłeś, że to bardzo źle, że lewica chce ograniczyć głoszenie pewnych poglądów, ale przed chwilą mówiłeś, że to bardzo dobrze, że wy chcecie ograniczyć głoszenie pewnych poglądów.
No bo musimy się teraz cofnąć do tego, czym jest dobre, a czym jest zło, z czego to wynika. I byśmy doszli do punktu, w którym pewnie moglibyśmy się nie zgodzić z jakiegoś prawa naturalnego, chrześcijaństwa i tak dalej.
Myślę,
i tak
naprawdę
ta cała dyskusja musi. No, może byśmy się zgodzili, może nie, ale musielibyśmy całą dyskusję zacząć od początku i rzeczywiście dojść do momentu, w którym się zgadzamy, żeby dojść później do momentu, w którym się nie zgadzamy i dlaczego
dobrze,
skąd to wynika.
Jasne, ja myślę, że nie musimy, myślę, że nie ma sensu tego rozgrzebywać tak naprawdę, prawda? Też zachęcam do komentowania, co myślicie na ten temat, także myślę, że spokojnie możemy przejść do dalszych tematów, no bo w sensie nie musimy się tu zgadzać, prawda? Wiadomo, myślę, że zostały zaprezentowane te perspektywy.
Podałeś taki przykład, który rzeczywiście musiał być rozgrzebany, żeby nie było komentarzy, które będą nad interpretacją tego, co ja mówię.
Znaczy, zachęcam do ostrożnej interpretacji, natomiast nadinterpretacje siłą rzeczy koniecznie się pojawią, bo jesteśmy w internecie, no bo myślę, że nie ma co się dziwić. Dobra, więc chciałem przejść do tej kolejnego wątku, o którym też pisaliśmy wcześniej, czyli demografia, prawda? Ponieważ naród jest konstytuowany w dużej mierze przez ludzi. No i jakby na to nie patrzeć, jesteśmy u progu katastrofy demograficznej. Jeżeli komuś się wydaje, że ja przesadzam, to niech poczyta na temat tego, co się dzieje na tym temacie. I w Polsce mamy obecnie 1,4, 1,3, 1,4, w zależności w którym roku urodzeń na parę. I zastępowalność pokoleniowa wynosi oczywiście 2,1. To jest po prostu absolutnie nie do utrzymania, zwłaszcza przy obecnym systemie ubezpieczeń społecznych i systemie socjalnym. To się musi skończyć jakąś. Nie do końca jeszcze wiadomo, czym to się skończy właśnie, ale raczej niczym dobrym. I chciałem właśnie zapytać, bo ten temat też jest często przez ruchy narodowe podnoszony. I chciałem zapytać, co nacjonaliści, co z perspektywy Ruchu Narodowego powinno zostać tutaj zrobione i jakimi środkami?
Może tutaj zaznaczę, że będę głosił raczej swoje poglądy, niż z programu Ruchu Narodowego, bo trochę jakby sobie to w głowie bardziej rozbudowałem. Może. Mhm. I sporo rozmów stoczyłem z różnymi profesorami, doktorami, którzy niekoniecznie mają coś wspólnego z nawet z konserwatywnymi poglądami. Trzeba zacząć od tego, że to jest wielopłaszczyznowe. Tu chodzi też o kulturę, chodzi też o pieniądze, chodzi o to, czy jesteśmy w stanie zachęcić kogoś do posiadania dzieci pieniędzmi i w jaki sposób te pieniądze miałyby czy wpływać na konto, czy jakoś zwiększać chęć posiadania dzieci. Pojawiają się takie problemy jak to, że młode pary często w Polsce no, po prostu nie stać na to, żeby swoje mieszkanie kupić. Muszą się zadłużyć na całe życie. No i chodzą do tej pracy i myślą sobie tylko o tym, jak to mieszkanie spłacić, jak tam wyjechać na wakacje, a ciężej myśleć o dzieciach, kiedy jest się niestabilnym finansowo. Kiedy ktoś nie posiada, to jest zależny. A kiedy jest zależny, to nie zastanawia się często nad szerszą perspektywą. No ale teraz może konkretnie. Opowiem o imigracji, bo to jest na pewno ważne. Pewnie o to będziesz dopytywał. Będę mówił o mentalności społeczeństwa, ale o tym dość wąsko, bo nie mamy czasu, żeby wszystko. Opowiem o może studiowaniu i tych urzędniczych sprawach, to tak krótko. I o czym jeszcze? No i może o 500+, bo to by było ważne, żebyśmy poruszyli temat, czy ja w ogóle to popieram i na co ewentualnie. To może od tego 500+. Czy ja to popieram, to zależy. Jeżeli nie ma możliwości tego zmiany tego, na przykład byłaby tylko likwidacja, to wolałbym jednak, żeby to było. Czy wpłynęło, czy nie wpłynęło, no to widzę raczej, że to wpłynęło, ale tak nieznacznie, że szkoda.
Znaczy tak, badania wydaje mi się, że już są z ostatnich lat, że wpływ jest tak jest marginalny i nieporównywalny w żaden sposób do poniesionych kosztów.
No i drugi argument za tym był taki, że to jednak zlikwidowało gdzieś tam skrajne ubóstwo w wielu miejscach, których no, jednak ciężko o pracę, bo nie wszyscy jednak Polacy mieszkają w dużych miastach, gdzie jednak łatwiej o tę pracę. I to trzeba mieć na uwadze. Na co bym to zamienił? Zamieniłbym to na albo jeden, albo dwa programy, albo jeszcze ten. To znaczy konkrety już mówię. Na Węgrzech jest bardzo ciekawe rozwiązanie, dopłacanie do mieszkań, tylko w taki sposób, że na przykład jest, ktoś bierze kredyt, tak? Małżeństwo młode bierze kredyt i państwo dokłada się do tego kredytu. I moim zdaniem koncepcja ujemnego kredytu, czyli na przykład bierzemy kredyt na 200 tysięcy złotych, a musimy spłacić 150, no to tak już wymyślam trochę te liczby, bo ja bym trochę więcej dopłacił, byłoby czymś dobrym. Przede wszystkim dlatego, że 500+, moim zdaniem, po pierwsze, inflacja to zżera. Po drugie, problem jest taki, że często jeżeli ktoś rzeczywiście myśli przyszłościowo, to weźmie na to kredyt. No kredyt powoduje, że odsetki są od tego i wartość tego 500+ jest o wiele mniejsza niż by na przykład jednorazowo wypłacić kwotę daną na dziecko. I może w tym kierunku raczej warto by było myśleć i to wynika raczej z założeń socjologicznych, ze sposobu myślenia ludzi, że lepiej by było, gdyby całą kwotę dostali od razu do ręki. No bo 500 zł, nie oszukujmy się, można to przepić, przepalić w papierosach, kupić co miesiąc jakiś nowy gadżet sobie do domu i właściwie te pieniądze gdzieś tam uciekają nam przez palce. A jakby rodzina na przykład na pierwsze urodziny dziecka dostała całą sumę, z tego co pamiętam to jest 108 tysięcy, no to mogłaby rzeczywiście zainwestować w kredyt większy, jeżeli by nie posiadała wcześniej jakiegoś kapitału, bo to jest duża podstawa 100 tysięcy, żeby wziąć kredyt, to tam kwoty się zaczynają od kilkudziesięciu. Czy właśnie posiadając mniejsze mieszkanie, móc te 100 tysięcy włożyć, żeby mieć jeszcze jeden pokój więcej, a może jeszcze więcej, a może kupić auto, bo to jest potrzebne dla rodziny, bo jest wielodzietna. To jest, dlaczego o tym mówię, to dlatego właśnie, że ludzie myślą takimi kategoriami, że jak dostają od razu coś więcej, no to są w stanie myśleć o większych rzeczach. My jesteśmy w stanie sobie wtedy wyobrazić te większe rzeczy. A jeżeli dostajemy co miesiąc 500+, no to korci nas, żeby a tu wydać, a to coś kupić, a to tak, a to siak. A tak to byśmy mieli jednorazowy strzał. Wiadomo, że prawa nie tworzy się dla mniejszości, tylko dla większości. Byłyby oczywiście, byłaby masa pewnych przypadków patologicznych, ale nie stanowiłaby zdecydowanej większości. No bo jednak każdy pieniądz można czy przepić, czy w inny sposób przewalić, tak, nawet do kasyna idąc. Ale nie mówimy tutaj o mniejszości, tylko o większości. I to w taki sposób bym myślał, bo to mogłoby wpłynąć właśnie zmieniając 500+ na coś takiego na rzeczywistość. Jaki jest jeszcze problem? Kobiety mają problem z tym, żeby posiadać pierwsze dziecko. Boją się, obawiają. Tutaj też temat rzeka, można o tym rozmawiać, jakie są powody i tak dalej. Ale problem jest, z tego co mówią specjaliści, z pierwszym dzieckiem. Jak już jest pierwsze dziecko, to łatwiej kobiecie posiadać jest drugie, trzecie i tak dalej. No bo po prostu jest ta bariera, tak, wynikająca też ze zdrowotnych spraw, kariery, tak, w zależności od tego, jaka jest osoba, ma pewne komplikacje. Jak już się posiada jedno dziecko, to zupełnie inaczej się funkcjonuje. I to jest ten problem, żeby zachęcić właśnie do posiadania tego pierwszego dziecka. I dlatego na to pierwsze dziecko, moim zdaniem, właśnie powinna przypadać jakaś większa kwota niż później na drugie i trzecie. To jest takie moje założenie i wynika z dyskusji, rozważań, ale chciałbym w ten sposób to zamienić, bo byłoby to bardziej po prostu efektywne, a raczej na tym to polega, że to ma być efektywne i przyczynić się do tego. Właśnie liberał by powiedział, że no tak, to rzeczywiście to będzie następny podatnik, który będzie płacał pieniądze i to jest pewna inwestycja państwa. Czy to jest dobre, że to jest motywator ekonomiczny? To zależy. Raczej wydaje mi się, że nie powinno się tego postrzegać problemu, także aha, to państwo daje kasę i to dziecko później jest traktowane jako coś kupionego. No raczej nie spotkałem się nigdy z rodzicem, który powiedziałby o swoim dziecku, że to jest kupione za 500+. No to może jakiś margines by był, ale kompletnie nie znam takiej osoby i myślę, że większość ludzi nawet nie kojarzy ich rodzin, które by w takich kategoriach patrzyły na dziecko. No bo jednak jest ten związek emocjonalny, tak, relacyjny i nikt nie trzyma pewnie w klatce dziecka, żeby tylko czerpać 500+, jak niektórzy sobie wyobrażają. Kwestie imigracji, a może najpierw urzędników i szkolnictwa. Przede wszystkim mamy w tej chwili problem z tym, że wykształcenie przede wszystkim na kierunkach humanistycznych jest śmieciowym wykształceniem, w które ładujemy kupę pieniędzy, to są miliardy rocznie. I to nie odpowiada zapotrzebowaniom rynku.
Ale załóżmy, czy to jest powiązane z demografią?
Tak. Zaraz powiem dlaczego. Bo wypychamy z rynku ludzi, którzy mogliby pracować. Wiadomo, że i tak spora część studentów pracuje, ale spora część studentów też nie pracuje. I w ten sposób tracimy wpływy do budżetu. No bo po pierwsze, no problemy są dwa. Pompujemy ego często ludzi, którzy ponad swoją inteligencję się rozwijają i nie mają pomysłu na to, w jaki sposób później gospodarować swoimi, no nie talentami, ale papierkami, żeby tak to powiedział. No bo zapotrzebowanie rynku jest na przykład rocznie, że w danym województwie potrzeba 100 historyków, a mamy ich 500. I co tych 400 zrobi? Nagle ma dokument, tak, potwierdzający, że jest magistrem i się orientuje, że nic z tego nie ma. Nie ma ani kasy, ani nic i musi wykonywać coś zupełnie innego. I przez te lata tak. Jako państwo zainwestowaliśmy kupę pieniędzy w wykształcenie kogoś, kto tylko się na nas obrazi za to. No bo pójdzie gdzie indziej pracować, co ma potwierdzenie, że jest historykiem, mógł równie dobrze siedzieć i czytać książki po pracy. I miałby praktycznie to samo w głowie, a może i przez ten czas by wypracował dość dużo, a może by się czegoś nauczył w pracy i tak dalej, podnosiłby swoje kwalifikacje. Reorganizować zupełnie system szkolnictwa w taki sposób, żeby tych studentów było przynajmniej, moim zdaniem, o połowę mniej. A na kierunkach humanistycznych może i jeszcze więcej zredukować. I ci ludzie by byli na rynku pracy, dzięki czemu spora część zawodów by się sama wypełniła i nie musielibyśmy przyjmować Ukraińców, Białorusinów i tak dalej. Zawodowe szkolnictwo i szkolnictwo techniczne musi zostać doinwestowane. Mieliśmy kilka lat temu, nie pamiętam czy to było, chyba likwidacja gimnazjów jak następowała. Gazeta Wyborcza pisała, że nie ma miejsc w liceach dla dzieci. No ale były miejsca w technikach i szkołach zawodowych. Dlaczego każdy musi iść do liceum? Czy każdy musi wiedzieć to samo, czy każdy musi rzeczywiście się tam pchać? Kiedyś to było coś wielkiego, jak ktoś zdawał maturę przed wojną. Jak ktoś poszedł na studia, tym bardziej. Czy każdy musi iść? To moim zdaniem nie. I dlatego tutaj przychylam się do tych bonów edukacyjnych. Ja bym się dogadywał też jako, znaczy nie jako państwo, tylko już dał te kompetencje trochę niżej, żeby szkolnictwo, to znaczy szkoły na pewnym poziomie, mogły dogadywać się z jakimiś firmami, które mają pewne zapotrzebowanie. Na przykład za 3 lata będziemy potrzebować kilku mechaników więcej, w związku z tym teraz płacimy na ich wykształcenie i ci ludzie idą do młodzi, tak, do tej szkoły i mają pewne zatrudnienie później. A to, co zrobią jeszcze tam po tej robocie, to już ich sprawa, ale przynajmniej tak, będą mieli pewne zatrudnienie, wykształcenie zdobyte za pieniądze właśnie na przykład tego tej firmy, ta, która będzie łożyła na to. I tutaj będzie mniej problemów. W wielu krajach to funkcjonuje, na przykład szpital ma zapotrzebowanie na dwóch doktorów za tak 3 lata, 5 lat i po prostu inwestuje w studenta, który ma obowiązek później odpracować ten dany szpital. I wydaje mi się, że to jest dobre myślenie, żeby pójść w takim kierunku, właśnie zliberalizować i ułatwić taką współpracę na tych niższych szczeblach i nie właśnie tą silną ręką państwa, która będzie tam ingerowała w jakieś szkoły poszczególne, tylko zasadą pomocniczości. Dając też fundusze na zapotrzebowanie, które mamy w tej chwili na rynku, czy będziemy mieli, bo będą też przewidywać ekonomicznie. I kolejna sprawa, urzędnicy. Mamy taką masę urzędników, żeby ich zwolnić połowę, oczywiście nie jednego dnia, tylko powoli ich redukować, sprawdzając, jak urzędnicy mogą działać. Przez telefon, czy przez. Tym bardziej, że rozwija się technologia 5G, więc będziemy mogli naprawdę dużo, dużo więcej załatwić spraw bez tej machiny, która tylko mieli pieniądze. Ci ludzie zarabiają starszych pieniędzy, no, po prostu. Jeżeli byśmy pozbyli się połowy urzędników, oni by poszli po prostu no, na wolny rynek, to tak już uproszczę, i zarabiali pieniądze, no to też te pieniądze wpływałyby do budżetu. Nie dość, żeby nie przejadali, to jeszcze byśmy mieli wyższe PKB, już tak też upraszczając. I nie potrzebowalibyśmy tylu ludzi z zagranicy do pracy, po prostu. Co wiąże się z bezpieczeństwem kraju, ale o tym pewnie zaraz pomówimy, o imigracji, wpływie na to, jak funkcjonuje państwo.
Tak, to może do emigracji przejdziemy zaraz, natomiast właśnie tutaj, no tak, zaczęliśmy od tej demografii, natomiast w ten sposób. Wiele z tych postulatów brzmi jak najbardziej sensownie, prawda, na pewno to się rozbija też trochę o szczegóły, ale jak najbardziej są to jakieś sensowne, przynajmniej część z nich przynajmniej jest sensownymi rozwiązaniami. Natomiast problem jest taki, że ja nie wiem, może ty wiesz, ale ja nie wiem, czy w jakimkolwiek kraju rozwiniętym udało się sensownie poprawić statystyki urodzeń przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Bo wydaje mi się, że nie. Że ten trend widoczny wszędzie jest raczej w jedną stronę, i czy tam powiedzmy brak tego trendu jest w niektórych krajach, tak jak w Stanach Zjednoczonych jest no powiedzmy dużo mniejsze, ale to z innych powodów. Natomiast, a jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście nie udało się tego nigdzie zatrzymać, albo ani odbić, bo to właśnie to nie chodzi o zatrzymanie, chodzi o odbicie tego trendu. Jak go zatrzymamy, to nam to nic za dużo nie da, prawda? Tak naprawdę, wiesz, bo mówimy, wiesz, kiedy mówimy o przesuwaniu na rynek pracy ludzi, tam studentów, prawda?
To jest chwilowe, o tym wiesz, tak? Właśnie, to jest nie chwilowe, ilość
dokładnie, dokładnie, więc to jest tylko taka, no, odroczenie, prawda? A jeżeli nie da się tego odbić, a ponownie, jeśli nikomu to się jeszcze nie udało, to wydaje mi się, że należy przynajmniej brać pod uwagę, że może się tego nie udać i również nam. No i pytanie, co wtedy?
Oczywiście.
No i pytanie, co wtedy?
Musimy myśleć o rynku przede wszystkim w takich kategoriach, żeby to, co wykonuje pięć par rąk, wykonywała jedna para rąk, żebyśmy nie brnęli w to, że nagle nam potrzeba jest co roku milion kolejnych osób i je ściągamy z jakiegoś kraju innego i w tym kraju wtedy też narastają problemy i to jest takie koło zamknięte, tak? W związku z czym, no powinniśmy myśleć nad tym, jak nowe technologie rozwijać, żebyśmy mogli rzeczywiście nie potrzebować już tylu rąk.
Ale to chyba nie do końca działa w ten sposób, ponieważ w momencie, kiedy z przyrostem nowych technologii, prawda, no w sensie kończą się jedne miejsca pracy, no ale zaczynają się inne miejsca pracy przecież, prawda? To znaczy, wiesz,
często nie wymagają wcale takiej ilości rąk do pracy.
No ale wydaje mi się, nie rozumiem, czy dobrze rozumiem, że uważasz, że należałoby za pomocą rozwoju technologicznego zmniejszać ilość ludzi w ogóle na rynku pracy, ale czy wraz z tym rozwojem technologicznym...
Znaczy to nie byłby cel sam w sobie,
no,
tak?
Znaczy, nie, ja rozumiem, ale...
Myśleć nad tym, że będzie zapotrzebowanie jakieś na rynku pracy, nie mamy możliwości pozyskania tego właśnie no, bez ponoszenia innych kosztów.
No ale wiesz, chodzi mi o to, żeby
myśleć nad tym, jakie branże dofinansować i jak, żeby nie było tego zapotrzebowania, no bo tak czy siak przyjdą do nas przedsiębiorcy i powiedzą, potrzebujemy łącznie miliona ludzi na rynku pracy. No to odpowiedź długookresowa powinna być taka, okej, rozumiemy, tak, trzeba wykształcić różnych ludzi na te stanowiska, nie mamy takich możliwości, żeby zapełnić ten milion, mamy na przykład na 100 tysięcy i te 900 musimy przemyśleć, jak to zrobić. Jestem za imigracją do Polski, ale małą imigracją do Polski, która nie będzie miała trwałego wpływu na zmiany społeczne. I tu przechodzimy właśnie do tematu imigracji, jakie niesie ze sobą problemy. Bo to nie jest tak, że wszystko możemy jednowymiarowo pojmować, no, i że przyjedzie tutaj, tak jak teraz ma miliony Ukraińców, czy oni się zasymilują? Ja mam wielkie wątpliwości co do tego, czy w ogóle w tych czasach jest możliwość rzeczywistej, takiej normalnej asymilacji, szybkiej, to znaczy nawet jednopokoleniowej, więc szybiej, no bo mamy dostęp do internetu, możemy 24 na dobę rozmawiać w swoim języku narodowym, możemy mieć kontakt z rodziną, która jest teraz w Kuala Lumpur i nie ma żadnego GRP, gdzie w stronnictwie narodowym działał jakiś Chińczyk, który ogłosił się później Polakiem, no bo nie miał kontaktu z językiem chińskim, rodziną i tak dalej. On w 100% przesiągnął naszą kulturę. I wtedy były takie jakieś możliwości, żeby rzeczywiście przejąć szybko jakiś kod kulturowy, no bo nie miało się kontaktu ze swoim własnym. Ale to są też jednostki, a masy no są nie do urobienia w takich ilościach. Musielibyśmy pomyśleć, czy rocznie 50 czy 100 tysięcy wpuszczać do Polski, no bo policzmy. Jeżeli byśmy 50 tysięcy Ukraińców czy jakichś innych wpuszczali do Polski, lepiej dywersyfikować źródła. 50 tysięcy przez 10 lat to jest 500 000. Przez 20 lat to jest 1 000 000. Myślę, że byśmy w stanie byli takim tempem powoli przerabiać tak oczywiście w pracy z nimi, czy z ich dziećmi, żeby edukacja wpływała na to, żeby jednak byli bardziej polscy niż ukraińscy, czy białoruscy i tak dalej. Ale to nie byłoby tak, że to w 100% załatwiłoby wszystko. No bo jednak tak czy siak, oni będą mieli zupełnie tożsamość. Nawet jeżeli przyjmą polską, to dalej gdzieś tam będzie utrzymał te żywioł obcy. I tutaj pojawia się problem demokracji. No bo jeżeli spojrzymy na demokrację, to co jest takim odśrodkowym problemem demokracji, jej niszy. Klasa średnia jest tą grupą, która nosi pewną możliwość, nie jest uzależniona od systemu. I ta klasa średnia jest czymś, co podejmuje rzeczywiście suwerenne decyzje. W tej chwili mamy dużo osób, przepraszam, tak przeszedłem na ten temat, ale zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Mamy klasę właśnie niższą, która jest często uzależniona od systemu, benefity różne dostaje, tak, różne socjale, czy właśnie stanowiska obejmuje pewne urzędnicze często i ta grupa jest uzależniona od systemu. Czy mamy też klasę wyższą, która jest często no, bardzo mocno kosmopolityczna i myśli swoim egoistycznym interesem. W związku z czym, mając dodatkową grupę, która wpływa na rynek i później, bo mamy takie przypadki, gdzie Gowin mówi, żeby już nadawać obywatelstwo Ukraińcom, spowodowałoby zachwianie demokracji, tak naprawdę filarów demokracji, no bo demokracja powinna opierać się na tym, że tutejsza większość, która chce realizować dobro wspólne, to ta większość wybiera. A nie jest sytuacja, gdzie 5% z ogółu to jest obca mniejszość, która stara się swoje forsować idee. I tutaj w mojej idei pojawia się największy zgrzyt. Bo gdy przyjrzymy statystyki wyborcze, mniejszości etniczne, narodowe i rasowe głosują od centrum do lewa. Tylko jakieś naprawdę no, wybitne jednostki głosują na prawicę, a w szczególności prawicę narodową. I tutaj pojawia się ten problem, że gdy nałożymy na siebie statystyki większości głosując i tej mniejszości, one nie będą się zgadzały. Bo gdybyśmy mówili o asymilacji, właśnie rozumieniu w tym samym kodzie kulturowym, to mniej więcej tak samo by głosowali. Tak 10% na tę stronę, 10% na tę, tam ileś na centrum i to by się pokrywało. A tutaj mamy wielkie zachwianie. Turcy w Niemczech głosują od właśnie centrum do lewa. Die Linke, SPD i tak dalej, czy Partia Zielonych. A ci sami Turcy w swoich ambasadach głosują na Erdogana. Można tam mówić szwedzkiego, tak, nacjonalisty. I tak działa to w Szwecji, gdzie Somalijczycy głosują na przedstawicieli swojego etnosu, swojej narodowości z Partii Zielonych, gdzie kandydatka z 19 czy 21 miejsca chyba nawet jedynkę przeskoczyła, a prowadziła całą kampanię po somalijsku. To wprowadzi do zachwiania demokracji. Mógłbym może po tym, jak skończymy ten wątek, powiedzieć o tym, co chciałem na początku powiedzieć, czyli o tych trzech falach nacjonalizmów, no bo jednak warto wyjaśnić, jak się zmienił nacjonalizm i dlaczego w XXI wieku przybiera formy, które miał na samym początku.
Znaczy może tak, bo najpierw no, omówmy ten temat troszkę, bo tutaj bardzo dużo rzeczy padło, które są, że tak, tak powiem, tak. Też mam bardzo dużo ale do tego wszystkiego, co tutaj padło. Także tak, mówiąc o nadmiernej imigracji czy nieprzemyślanej imigracji, masa przykładów z Europy, jasne. W sensie oczywiście nikt nie ulega żadnej wątpliwości, że może być to zrobione w sposób niewłaściwy, nieprzemyślany i powodujący problemy. Natomiast jeszcze wracając do tematu związanego z rynkiem i z automatyzacją i z tego typu rzeczami. W momencie, kiedy automatyzacja pozwala ograniczyć ilość ludzi, to znaczy zwiększa wydajność pracy, prawda, i pozwala osiągnąć ten sam wynik, prawda, ekonomiczny przy udziale mniejszej ilości ludzi, to nadal, jeżeli zmniejsza się ilość ludzi, to po prostu zmniejszamy również ten wynik, bo gdybyśmy mieli normalny wzrost tych ludzi, to mielibyśmy po prostu ten wynik automatycznie przeskalowany. W sensie wtedy ta automatyzacja powiększałaby wynik ekonomiczny, a w tym momencie takie podejście, jakie zostało tu zaproponowane, przynajmniej na tyle, na ile je zrozumiałem, raczej jest takie zachowawcze, tak, żeby ekonomia nie spadała przez fakt rodzenia się coraz mniejszej ilości dzieci. Wydaje mi się, że jednak taka domyślna teza powinna być taka, że ona powinna być może powoli, ale jednak w miarę rosnąć. I to wydaje mi się, że nie do końca widzę rozwiązanie tego problemu w ten sposób, ponieważ nadal dochodzimy do sytuacji, w której garstka tak naprawdę ludzi młodych pracujących będzie utrzymywała ogrom emerytów, tylko po prostu mamy nadzieję, że automatyzacja będzie na tyle duża, że to się uda. A gdyby, że tak powiem, była proporcjonalna ilość tych ludzi młodych pracujących, to byśmy po prostu byli wszyscy trzy razy bogatsi od tego. Więc to nie jest za bardzo...
Dodajesz kolejny wątek.
Nie jestem pewien, czy to jest kolejny wątek tak naprawdę. Ale chodzi
jest, bo tu mówisz o powiązaniu właśnie systemu emerytalnego i moim zdaniem trzeba by było tu zaznaczyć, że oczywiście przy okazji należałoby to zreformować,
no
bo
to
nie może być
oczywiście,
tak,
no,
że przyjmując scenariusz negatywny, a który jest bardzo prawdopodobny, bardziej prawdopodobny, trzeba by było przemyśleć to, jak spłacić tych emerytów, którzy rzeczywiście umówili się z państwem na taki system, a nie inny, a z tymi nowymi przychodzić na coś, co nie będzie rzeczywiście prowadziło do tego, że jeden młody człowiek będzie pracował na 10 starych i on wyjedzie jeszcze za granicę.
Wiadomo, no w sensie nie musimy w to wchodzić, chociaż to też jest jak najbardziej prawdopodobne. Natomiast tak. Po prostu chodzi mi o to, że w momencie, kiedy ta automatyzacja nastąpi, to i tak możemy być w sytuacji, gdzie ludziom będzie się opłacało sprowadzić jakichś pracowników z zagranicy, żeby powiększyć ten wynik.
Tak czy siak. No wiadomo, jak powiększy się rynek, no to też będzie więcej.
No
tak,
dokładnie, więc po prostu, nie bardzo.
Ja też to widzę, tak, to nie jest tak, że ja wykluczam to, że jeżeli rynek się powiększa, w sensie tak rośnie zapotrzebowanie, PKB rośnie i tak dalej, to nie znaczy, że się zatrzyma ta liczba stanowisk, że ona wzrośnie, bo będą kolejne inwestycje.
No, mówiłem o tym.
I właśnie dlatego naszym celem powinno być to przemyślenie, jakie branże dofinansować, żeby to trochę zahamować. No, bo właśnie... są branże, gdzie, no dobrze, zwiększysz efektywność, ale nagle podwoi się liczba stanowisk przez to, że ktoś zainwestuje większą liczbę pieniędzy, tak? Ale są też branże, które rzeczywiście no, można gdzieś próbować radykalnie ograniczyć liczbę osób pracujących tam i wtedy pomóc przebranżowić się tym osobom, które odpadną z tego. Ale to jest na dłuższą rozmowę i wydaje mi się, że powinna się toczyć debatę na ten temat, a nie toczy się.
Jasne, to jest prawda, to jest całkowicie się zgadzam tutaj, natomiast po prostu...
Bo inwestycje w Polsce spadły na innowacyjne.
Jeszcze niżej niż były. I tak nie były za wysokie, prawda? No właśnie.
No bo plan Morawieckiego zastąpił pan Kaczyńskiego. Niestety.
No tak. Nie, ja tutaj rozumiem. To też nie musimy wchodzić konkretnie w ten temat. Natomiast chodzi mi ogólnie po prostu o to, że w Polsce też chyba ludzie nie do końca sobie zdają z tego sprawę, ale obawiam się, że od tej imigracji nie uciekniemy po prostu. Czy to dobrze, czy źle, to jest już ponownie... No, po prostu obawiam się, że tak to się po prostu skończy. I podejściem do tego, ja się zgadzam z tym zarzutem, że asymilacja w obecnych realiach wysokich technologii i tak dalej jest trudniejsza i tak dalej, aczkolwiek po prostu nie bardzo widzę innego scenariusza, w jakim mogłoby się to skończyć przy obecnych...
No dlatego powiedziałem, że musimy to przedyskutować, jaka liczba jest liczbą optymalną, tak. Która nie będzie nam niszczyła, tak... Nie zachwieje nam demokracji jednocześnie, no
tak,
bo
ale jednocześnie...
Tak oni będą dostawali obywatelstwo. Oczywiście, możemy mówić o utopii teraz, jakby było w moim
państwie,
ale
to... Nie, myślę, że nie ma
to...
sensu. Myślę, że nie ma sensu, oczywiście.
Mówimy o realiach, tak? Więc musimy stoczyć debatę, ilu imigrantów, skąd i w jakim czasie.
Panowie, tak, ale... Czy w momencie, gdy ktoś, mówię, czy w momencie, gdyby jakiś polski sektor gospodarki mógł się rozwijać szybciej, prawda, i mógłby rosnąć szybciej, ściągając pracowników z zagranicy, to czy powinno się to ograniczać ograniczając również ten wzrost gospodarczy właśnie kosztem właśnie ograniczenia tej imigracji, ponieważ to, o ile dobrze pamiętam, jakiś czas temu proponował pan Bosak, tak, że w niektórych warunkach może trzeba by spowolnić wzrost gospodarczy, żeby ograniczyć miejsc pracy.
Takie warunki, rzeczywiście.
Czyli rozumiem, że to
bo jeżeli mamy właśnie na szali bezpieczeństwo, czy właśnie zachwianie tych naszego całego społeczeństwa, tak, jego tożsamości, czy samej demokracji, tak jak już mówiłem, a na drugiej szali mamy wzrost gospodarczy, to czasem trzeba przemyśleć, kto komu służy, czy gospodarka ma służyć państwu, narodowi, czy my mamy służyć gospodarce, bo niektórzy myślą, że to ludzie powinni służyć gospodarce i tak naprawdę to jest filozofia komórek rakowych, rozwój dla samego rozwoju.
Tak, ale widzisz, to też łatwo się mówi, mam wrażenie, że tego typu, wiesz, tego typu dyskusja łatwiej by przechodziła trochę jednak mimo wszystko w Niemczech. Może, znaczy niekoniecznie w Niemczech, tak, ale w kraju...
Gdyby była praktyczna, to
tak,
by była...
Mam na myśli, w kraju, który ma... Mam na myśli po prostu w kraju, który ma znacznie lepiej rozwiniętą ekonomię, tak? Znaczy Polska ma jednak całkiem jednak spory jednak tą przestrzeń do wzrostu jednak całkiem sporą i całkowicie rozumiem i być może nawet trochę sympatyzuję z perspektywą ludzi, którzy się bardzo sprzeciwiają takiemu poglądowi, ponieważ wydaje im się, że na tym wzroście możemy obecnie zyskać jednak więcej niż na potencjalnych kosztach, ponieważ to jest całkowicie prawda, że z imigracją wiążą się koszty i powiem, tak jak mówiłeś, na zachód od nas jest masa przykładów, jak to może pójść nie tak. I myślę, że tak naprawdę ostateczne skutki tego jeszcze dopiero zobaczymy. Natomiast to też jest być może plus taki, że możemy obserwować to troszkę z daleka i być może uda nam się wyciągnąć jakieś wnioski z tego, chociaż nie wiadomo. Natomiast to nie jest takie proste i też wydaje mi się, że po prostu nie da się uniknąć w pełni po prostu tych wątków imigracji.
Dlatego trzeba właśnie wyjść z punktu założenia, jak to będzie wyglądało później, bo jeżeli, tak jak mówisz, są też straty i możemy je ponieść, kiedy Stany Zjednoczone nie są czymś, jakimś podobnym przykładem, tak? Ale wyobraźmy sobie, że ściągnęliśmy taką masę imigrantów, która się nie asymiluje, tworzy jakieś swoje grupy.
No tak, ale to nikt tego chyba nie popiera tutaj w tym. W sensie nikt w Polsce poza jakimś marginesem naprawdę wydaje mi się, że jednak nie.
Tak, ale wiesz co, prowadzi to do jeszcze innych problemów. No bo zauważmy, że żyjemy tak, że w demokracji liberalnej to jeszcze media mają potężną siłę dalej. Dodając do tego, że jest cenzura w internecie i często ciężko dojść do prawdy. I mamy konflikt. Ukrainie słabił się z Polakiem. Co robi jakaś gazeta, już nie będę wymieniał konkretnych, opisuje, że Polak napadł na Ukraińcę. I nieważne, czy to prawda była, czy nie, to dobrze brzmi w mediach. No bo warto tak konfliktować. Lewica takie ma założenie, że konfliktuje mniejszości z większością. Czy na przykład przyjechał tutaj z Nigerii jakiś pracownik, czy z jakiegoś, nie wiem, z Indii, może to prawdziwy przykład, tak? No i nieważne, kto kogo pobił, zawsze będzie to sprawa ogólnokrajowa, jeśli to dojdzie na przykład do jakiegoś pobicia. Jak Polak z Polakiem się pobije, no to lokalna gazeta opisze, a jak Polak z Hindusem się pobije, to już będzie nagłośnione na cały kraj. I to prowadzi do tego zachwiania, no bo tak, za tym Hindusem stawią się osoby o lewicowych poglądach, czy liberalnych, czy tam lewicowo-liberalnych. Za tym Polakiem z automatu stawi się prawica. No i to tworzy te spory ideologiczne, które prowadzą do tego, że jakby lewica będzie rosła w siłę, tą siłą mniejszości, tak jak już wcześniej mówiłem, niekoniecznie rzeczywistej mniejszości stanowiącej mniejszość, no to zachwieje tak demokrację, że oni będą rządzić w Stanach Zjednoczonych, to może się dziać, ponieważ moim zdaniem to są ostatnie wybory, w których biali Amerykanie wybierają prezydenta.
To jest zupełnie osobny temat i akurat w Stany Zjednoczone może nie będziemy wchodzić, natomiast w momencie, kiedy mówimy no właśnie o sytuacji, którą powiedziałeś, to w sensie masz rację, ale z drugiej strony przecież media raczej konserwatywno-narodowe, część z nich, tych bardziej radykalnych, tak samo przedstawiłaby to tylko w drugą stronę, prawda, że tutaj imigrant napadł na Polaka.
No dlatego ja naprawdę nie chcę, żeby to codziennie było w mediach po prostu wałkowane.
Umówmy się, że nie tylko lewica jest ośrodkiem, która antagonizuje czasem mniejszości z większością, tak? To też nie jest ekskluzywne dla niej, prawda?
A więc co, ja często jak dyskutuję z lewicowcami, mówię tak, słuchaj, no rasizmu nie ma tam, gdzie są po prostu, no ludzie są u siebie.
Tak.
No po prostu nie dochodzi do takich przypadków. I nie mówię tego dlatego, że o, nie wolno turystom być i wyjeżdżać sobie. Ja nic nie mam do ludzi, którzy tu przyjeżdżają i są na wakacjach. Ja mam problem z tym, że się tu 100 tysięcy osiedli takich samych się w getcie gdzieś zamkną. No tak, myślę, już mówiąc o jakimś radykalnym przykładzie. I też nie chcę, żeby Polacy jechali tym bardziej poza Europę i gdzieś tam się osiedlali i psuli jakieś państwo i mówili jak mają żyć.
No tak samo, to, no, tak jak mówiliśmy, myślę, że tego typu nieprzemyślanej migracji większość, zdecydowana większość Polaków jednak nie popiera, ale to jest już osobny temat. Dobra, wiesz co, na koniec mam jeszcze
miejmy nadzieję.
Jeszcze raz?
Tak.
Dobra.
Mówię, że miejmy nadzieję, że
tak. Miejmy nadzieję.
Nie będzie.
Dobra, to wiesz co, tak szczerze mówiąc, myślę, że to też jest dobry moment na zakończenie, bo przegadaliśmy całkiem sporą ilość czasu, także myślę, że Konradzie możemy po prostu zakończyć. Także ja Ci dziękuję bardzo z mojej strony, zapraszam oczywiście widzów do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło. Prowadzisz też kanał na YouTubie, gdzie omawiasz podobne tematy jak tutaj, więc umieścimy do niego też link w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam również do tam.
Mógłbym jednym słowem powiedzieć o tym...
Tak, i właśnie oddaję głos.
Raczej na YouTubie się słabo udzielam, ponieważ często co dodaję jest od razu z automatu kasowane. Często nie wiem z jakich powodów, ponieważ staram się nawet nie naginać tego regulaminu Facebooka, głosząc właśnie jakieś hasła anty, tam, nie wiem, LGBT i tak dalej, bo to też jest niestety zakazane. Aczkolwiek raczej teraz udzielamy się z kolegami w polityce narodowej, to jest kwartalnik społeczno-polityczny, czy w nowym naszym wydaniu, czyli portalu Nowy Ład, który ma być takim eksperckim portalem, który ma być też odpowiedzią na krytykę polityczną, Klub Jagielloński i tak dalej, tylko właśnie z narodowej perspektywy i będzie tam miejsce oczywiście na polemikę, więc jeżeli ktoś chciałby przeczytać coś i nie zgodzić się, to zapraszamy do dyskusji, zapraszamy do debaty z nami, jesteśmy otwarci na argumenty i myślę, że to jest najważniejszy projekt, który ostatnio powstaje po naszej narodowo-prawicowo-konserwatywnej stronie.
Dobra, linki do tego wszystkiego też będą w opisie, także tak raz jeszcze dziękuję po prostu i
dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, jak widzą, i zapraszam raz jeszcze do komentowania, do omawiania tego, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście chcieli usłyszeć następnym razem i do usłyszenia. Hej.
Do usłyszenia.
Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Konrad odpowiada na pytanie, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób da się łączyć nacjonalizm z chrześcijaństwem, to zapraszam na specjalną grupę tylko dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można także znaleźć przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz specjalne streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.